Jestem za ścisłością, gdyż jedynie prawda jest ciekawa. Ale jednocześnie prawda jest z reguły bardziej wielostronna i bogata, i barwna, niż wykoncypowane jej przeróbki. Prawda bywa też z reguły bardziej wstrząsająca, bardziej poruszająca czy bardziej podniecająca, bardziej sensacyjna i bardziej kryminalna od wymyślnych, sensacyjnych i kryminalnych powieści. Zupełnie nie widzę powodu odbiegania w twórczości od prawdy historycznej, ażeby wywołać zamierzony efekt prawdy historycznej. Dlaczego w takim razie, słyszałem, nie ograniczyć się do samego dokumentu? Po co stosować formę powieściową na przydatek? Mnie się zdaje, że właśnie po to, aby oddać właśnie tej prawdy całość. Bo jakże w innej formie przedstawić nie tylko rzeczy, ale wyrazić stronę duchową, emocjonalną minionych zdarzeń, która bywa nie tylko drugą połową prawdy dokumentarnej, ale czasami nawet ważniejszą. Tego nie zastąpi najbardziej nawet precyzyjny, ale suchy zestaw faktów. Może nie mam racji, ale wydaje mi się, że ją mam, gdy powiem, że powieść sięga głębiej niż opis, sprawozdanie. Gdyż forma powieści jest moim zdaniem po to, by uzupełniać, ale nigdy po to, aby zniekształcać prawdę.
W Wieczerze Literackim witają Państwa autorki, przed mikrofonem Małgorzata Małaszko, w reżyserce czuwająca nad całością audycji Bożena Markowska. W kwietniu minęła 105. rocznica urodzin Józefa Mackiewicza, pisarza skazanego przez władze PRL na śmierć cywilną, przez krytykę uznawanego za postać kłopotliwą i kontrowersyjną. Również w kwietniu naszym rynku księgarskim ukazało się drugie poszerzone wydanie monograficznej książki o Mackiewiczu, Ptasznik z Wilna. Jej autorem jest profesor Włodzimierz Bolecki, którego gościmy w studiu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Naszą audycję rozpoczęliśmy fragmentem polemik literackiej w interpretacji Mariusza Benoit, pióra Józefa Mackiewicza, z której zaczerpnięto motto nie tylko dzisiejszego wieczoru literackiego, ale również nagrody literackie jego imienia, po raz pierwszy przyznanej w 2002 roku. Fakt uznania Józefa Mackiewicza za patrona tejże nagrody jest wprawdzie signum temporis, ale nie zakończyło to dyskusji wokół pisarza. Określenie jedynie prawda jest ciekawa można uznać za klucz w rozumieniu postawy przyjętej przez Mackiewicza. Panie profesorze, w ubiegłym roku opublikował pan bardzo obszerny tom szkiców Inna krytyka, za którą otrzymał pan prestiżową nagrodę imienia Kazimierza Wyki. W tym roku Ferdy Durkę, opracowanie krytyczne, 500 stron i o tym już mówiliśmy w dwójce w audycji Michała Montowskiego. Dzisiaj rozmawiamy o książce, która ma ponad 900 stron i zafrapowała mnie jedna rzecz. Ma dopisek zarys monograficzny, nie monografia. Dlaczego tak jest? Nie jest to zamknięte.
Tak, bo moje prace o Józefie Mackiewiczu to właściwie work in progress i w tej książce, chociaż staram się uchwycić wszystkie najważniejsze problemy związane z jego biografią i z jego twórczością, to właściwie mogę postępować tylko troszkę tak jak przewodnik, który oprowadza czytelników po najważniejszych obszarach myśli życia Józefa Mackiewicza, ale takie bardziej głębokie, metodyczne studia odkładam na później. To jest zarys i monografia równocześnie.
Jest to książka, w której jest zarówno, i ona jest ułożona chronologicznie, jest omówione to, co jest najbardziej kontrowersyjne, czyli problemy, które wokół Mackiewicza narastały w odniesieniu do tego, co pisał. Nazwisko Mackiewicza to jest być może jakiś kłopot, nieustannie kojarzone jest bardziej z określeniem antykomunista, beserwiser w sprawach komunizmu, natomiast rzadko odnosi się go bezpośrednio do pisarstwa. Zawsze jest w jakimś kontekście, nigdy wobec swoich dzieł. Zawsze jest z naddatkiem jakimś i to jeszcze takim naddatkiem politycznym. Jak to sobie tłumaczyć?
Tłumaczyć można tym, że cała polska kultura po 1945 roku i ta emigracyjna, i krajowa, ale przede wszystkim krajowa, jest niesłychanie upolityczniona. I nawet dzisiaj, kiedy wydawałoby się, że nie ma cenzury, że te kryteria polityczne nie są istotne, tak naprawdę kultura jest nadal polem walki ideologicznej, na którym akceptuje się ludzi o artystów, o poglądach zbliżonych do na przykład jakiejś redakcji czy jakiegoś środowiska, a przemilcza się tych, których poglądy czy światopogląd nie odpowiada osobom, które kształtują postawy i sądy danego środowiska. Józef Mackiewicz przez całe życie był poza wszystkimi środowiskami, był sam jeden, toczył boje wszelkiego typu, toczył boje przede wszystkim z oceną rzeczywistości, chyba z każdą polską orientacją polityczną, z każdym środowiskiem, i gdybyśmy próbowali wymienić jego przeciwników, to zaczęlibyśmy od nacjonalistów przez komunistów, choć często to jest jedno i to samo. Polemizował z hierarchią polskiego kościoła, polemizował z polską opozycją, polemizował i z socjalistami, polemizował także z ludźmi, z którymi się przez całe życie przyjaźnił. To był człowiek, który nie uznawał żadnego tabu, który nie uznawał jakiejkolwiek taryfy ulgowej, a w każdym razie nie uznawał takiego podejścia do rzeczywistości, w którym prawda o tej rzeczywistości, najważniejsza rzecz dla niego, prawda i wolność mówienia o tej prawdzie, byłaby zdeformowana przez jakiekolwiek inne okoliczności niż sama wartość tej prawdy.
Tylko mówimy w tej chwili o tym, co jest spuścizną, co zostało w piśmiennictwie Mackiewicza, trochę przez Lewa Wolna, przez Drogę Donikąd, a zacznijmy od początku. Co było, jak zaczynał Józef Mackiewicz, bo to nie był u zarania swojej działalności dziennikarskiej, literackiej, człowiek, który wygłasza poglądy polityczne, ideologie, czy zgłasza pretensje do rodzącego się bolszewizmu. Jak zaczynał?
Mackiewicz zaczynał jako dziennikarz, a wkrótce potem reportażysta. Trzeba pamiętać, że był z wykształcenia przyrodnikiem. Swoją fascynację przyrodniczą notabene dzielił ze swoim krajanem Czesławem Miłoszem, który choć był z wykształcenia prawnikiem, to też był zafascynowany przyrodą, ale to całe pokolenie, do których obaj wielcy pisarze należeli, miało stosunek do świata troszkę inny niż dzisiaj. Zaczynał, powiedziałem, jako przyrodnik i jako reportażysta, ale te dwie sprawy ze sobą się łączą. Dlatego, że dla przyrodnika i dla reportażysty jedna sprawa jest ważna. To jest poznawanie rzeczywistości. Mackiewicz chciał poznać rzeczywistość, opisać, dotrzeć do tego wszystkiego, co jest tajemnicą tej rzeczywistości, co się mieści poza obszarem świadomości, wiedzy powszechnej, wiedzy potocznej, a przede wszystkim chciał tę rzeczywistość, jeśli tak mogę powiedzieć, odkłamać, wyprowadzić ze wszystkich stereotypów, rozmaitych formuł, które tę rzeczywistość deformują. Zatem u początku był reportaż.
I fragmentu posłuchajmy.
Wielki, nieporównany chyba do raju samego, panuje nastrój w puszczach Polesia. Teraz jest wiosna i gwar, ale gwar ptaków i zwierząt. Popłynąłem w górę Choryniem, a później przeskoczyłem na rzeczkę Wietlicę, która od południa wpada do Prypeci. Łódź sunie po wodzie, która jest ciemna, ale ciemnością kryształu. Odbija drzewa, krzaki i sitowia jak w lustrze. Ze wszystkich stron krzyczą kaczki. Całe ich stada krążą w górze, ciągną sznury gęsi, poważne bociany siedzą na dębach. Dzięcioł stuknie w chore drzewo, nadleci statko szczygłów, Gdy wieczór zapada, puszcza woła, krzyczy, piszczy, śpiewa i patrzy w zwierciadło wielkich wód. A, jęknął mój wioślarz i zaciągnął do wtóru ptaków. A ja leżu i dumaju, szto lichu, jużynku maju. Tak płynąć można dzień i noc, i drugi dzień, i trzecią noc, wygodnie, na słomie rozciągnięty, patrzeć, słuchać i myśleć. W takim to kraju ludzie szukają Boga.
Słuchaliśmy fragmentu z książki Bunt Roistów w interpretacji Krzysztofa Strużyckiego. Panie profesorze, zaczęliśmy opowiadać o tym, jak rodziły się te fascynacje i sposób pisania Mackiewicza, ale nie można tego oddzielić od tego, gdzie żył, to znaczy Wilna. I tego, co się wokół Wilna sprawa również środowisk intelektualnych, ale również sprawa kwestie narodowe. Idea narodowa, pan wiele w swojej książce temu miejsca poświęca. Jak tłumaczyć, bo to ma konsekwencje również dla tego, jak później, po wojnie, widział niektóre problemy Mackiewicz, a które były nierozumiane na przykład z Polski centralnej, nazwijmy to tak ogólnie.
Tak, Wilno było dla Mackiewicza, czy Wileńszczyzna, wielkim dziedzictwem Wielkiego Księstwa Litewskiego, a zatem obszaru wielokulturowego, wielonarodowego, wielowyznaniowego, wielojęzycznego. I Mackiewicz był jednym z tych wielkich miłośników, patriotów Wielkiego Księstwa Litewskiego, który miał pretensje do Polski, że po roku 1918 jak gdyby nie zgłosiła się po to, by restytuować ten wielki cywilizacyjny twór, jakim było Wielkie Księstwo Litewskie. W miejscu Księstwa Litewskiego, które on nazywał Litwą historyczną, powstała z jednej strony Litwa nacjonalistyczna, państwo narodowe, z drugiej strony inne państwa narodowe. Otóż Mackiewicz był świadkiem wyłaniania się z upadku czy z konsekwencji I wojny światowej państw narodowych, które były konsekwencją rozpadu zarówno Imperium Rosyjskiego, jak i Imperium Pruskiego i był świadkiem, jak to, co było wspólne dla tych narodów, a mianowicie terytorium, zostaje podzielone przez nowe granice państwowe, przez nowe systemy i ustroje polityczne, a w rezultacie to, co było kiedyś wspólną całością geograficzno-kulturową, zamienia się w wąsko rozumiane interesy państwowe.
Ale ludność przecież zostaje.
Tak. I ta sprawa dla Mackiewicza była sprawą podstawową. Otóż Mackiewicz należał do tak zwanych krajowców. Idea krajowa wywodzi się z patriotyzmu ziemiaństwa kresowego z początku XIX wieku. Rozwinęła się w końcu XIX, a potem była pielęgnowana przez pierwszą połowę XX wieku do 1939. I ideą idei krajowej była koncepcja kraju przeciwstawiona koncepcji państwa i narodu. Kraj to był obszar wspólny dla różnych narodów. To niesłychanie nowoczesna koncepcja. Można byłoby powiedzieć, że w tamtych czasach jedna z największych utopii, jaka powstała w Europie czy w Europie Wschodniej. Dzisiaj widać, że w idei kraju, krajowości odkrywamy w gruncie rzeczy ideę dzisiejszych myśli o regionach, o Europie ojczyzn. Jednym słowem,
wyprzedził czas.
Jeden z wariantów wspólnej Europy. Ważne jest to, że krajowcy stawiali Szwajcarię jako państwo złożone z różnych kantonów, różnych w sensie kulturowym, narodowym, językowym, religijnym, za wzór. Chcieli, by Polska była właśnie taką wielonarodową Szwajcarią. Należy odróżnić zresztą krajowość od regionalizmu i także od kresowości. Tutaj chodzi o coś innego. Mackiewicz i krajowcy chyba bardzo wcześnie dostrzegli, że przyszłość Europy polega na współdziałaniu i poszanowaniu tradycji różnych narodów, na ich współpracy, na poszanowaniu tego, co jest wspólne, a co jest ukryte w kraju, w geografii, w przyrodzie.
W przyrodzie, w kulturze, tylko to jednocześnie stało się później, stało się czymś, co było wykorzystywane przeciwko Mackiewiczowi. Niezrozumienie tej idei i to upominanie się o to, co jest Litwą.
Więcej niż Litwą. To chodziło przede wszystkim o Polskę. Mhm. Mianowicie Mackiewiczowi zarzucano, że był zdrajcą. Że zdradził. Tak, że zdradzał Polskę permanentnie, ponieważ twierdził, że inne narody, zwłaszcza mniejszości narodowe, są takimi samymi pełnoprawnymi obywatelami owego kraju, jak i Polacy. A trzeba pamiętać, że miał potężnych wrogów, dlatego że cała koncepcja krajowości była tworzona przeciwko nacjonalizmowi. I to nie tylko nacjonalizmowi Polskiego Stronnictwa Narodowego czy Polskiej Endecji, ale przeciwko nacjonalizmowi z każdego z państw narodowych, które powstało we wschodniej Europie po I wojnie światowej.
Za chwilę posłuchamy fragmentu, który nam pióra Józefa Mackiewicza, który nam to unaoczni, ale tam pojawia się nazwisko Ludwika Abramowicza. Człowieka, wobec którego Mackiewicz przyjmował też pewną postawę. Brał za wzór, wspólnie tworzyli tę ideę. Proszę nam rozszyfrować, co to była za postać.
Ludwik Abramowicz był uznawany przez krajowców za największy autorytet. To był człowiek, który był przez całe życie głosił ideę krajową i w Wilnie uważany był za takiego, jeśli tak mogę powiedzieć, taki autorytet krajowości. Abramowicz był oczywiście z krajowością łączony znacznie wcześniej niż Józef Mackiewicz, ponieważ był redaktorem pism wileńskich, które poświęciły się w całości propagowaniu idei krajowej, a wtedy, kiedy Józef Mackiewicz w 1939 roku zaczął redagować Gazetę Codzienną, Ludwik Abramowicz już nie żył, ale właśnie był takim patronem tej idei.
Posłuchajmy z tym fragmentu artykułu z Gazety Codziennej z roku 1940.
Żałuję, że nie ma Ludwika Abramowicza. Jego wytrawne pióro potrafiłoby niewątpliwie słuszniejsze zająć stanowisko wobec poważnego artykułu profesora Michała Romera. On by to lepiej potrafił odpowiedzieć, co było istotą kierunku krajowego. On, który się nigdy nie pogodził ani z terytorialną parcelacją Wielkiego Księstwa Litewskiego, ani z duchową parcelacją historycznej Litwy. Mnie się wydaje, że z punktu widzenia jego, Abramowicza, ideologii, zarówno traktat z roku 1920, jak traktat Ryski z Polską, jak też późniejsze umowy międzynarodowe nie odpowiadały spełnieniu tej politycznej konstrukcji, którą by chciał oglądać we wschodniej Europie. Co by dziś powiedział Ludwik Abramowicz, zdecydowany denacjonalista i trzeźwy tradycjonalista starej Litwy, gdyby się zetknął z dzisiejszą rzeczywistością? Czyich kresów, jakiego kraju? To, co nie tylko Ludwik Abramowicz, ale my wszyscy od kolebki, po siwy szron na skroniach, od dziada szlagona, po sąsiada chłopa, od strzechy do dworu, od nowoczesnego traktoru po drewnianą sochę, przywykliśmy uważać za kraj rodzinny, za kraj swój, za jego właśnie osobowość, to teren Litwy historycznej. To ziemie rozdarte, bo się nie zgłosił do hipoteki historycznej integralny sukcesor po Wielkim Księstwie Litewskim. I jedynie tylko Ludwik Abramowicz wołał swoje weto. Ale głos jego nie był dosłyszany ani w Warszawie, ani w Mińsku, ani w Kownie. Słusznie pisze profesor Romer, że najwybitniejszym, najbardziej historycznym stwierdzeniem osobliwości politycznej kraju jest jego państwowość. Ale nie trzeba zapominać, że na pojęcie państwa składa się jego teren i jego ludzie. Natomiast przyznam, iż na tym tle nie bardzo zrozumieć mogę ostatni ustęp artykułu profesora Romera, w którym oświadcza, że osobiście byłoby mu żal, aby drogi rozwoju poszły metodami nacjonalizmu, metodami narodowo-komasacyjnymi, które w konsekwencji prowadzą do rozparcelowania narodów na zracjonalizowanych, odrębnych terenach. Bo czymże jest właśnie idea państwowa litewska? Jej etnograficzna racja stanu, że się tak wyrażę, jej konstrukcja myśli państwowej, jak nie metodą nacjonalizmu. Czymże jest jej stosunek do sukcesji po Wielkim Księstwie, jak nie konsekwencją prowadzącą do rozparcelowania narodów na zracjonalizowanych, odrębnych terytoriach?
No właśnie, pojawia się również kwestia nacjonalizmu, ale również jedna rzecz, od której nie uciekniemy. To znaczy, czy można to, co pisał Mackiewicz, podzielić na dwie części? To, co było dziennikarstwem i to, co było literaturą. Czy to w ogóle takie podziały są uzasadnione?
Zawsze takie podziały są dosyć wątpliwe, dlatego że przy nowoczesnym rozumieniu literatury wszystko jest pisarstwem, jeżeli niezależnie od rodzaju i gatunku w tym pisarstwie są wartości wykraczające poza samą informację, wartości estetyczne, wartości światopoglądowe, wartości, nazwijmy to, narracyjne, poznawcze i tak dalej, ale to nie w tym
rzecz. A ja zapytałam nie bez przyczyny, dlatego że ta działalność dziennikarska, to usytuowanie Mackiewicza jako osoby, która w prasie codziennej zabiera głos, podejmuje w nawet najbardziej wyrafinowanej formie polemikę, czy podaje też jakieś idee, wywołała w jego życiorysie zamieszanie. Jeśli mogę tak to określić, bo sprawa Mackiewicza, jakby na to nie spojrzeć, a spoglądają różni ludzie i różnie to interpretują, w jaki sposób zaczyna się od tej działalności Mackiewicza, dziennikarza?
Może dokończę tą moją wcześniejszą myśl. Oczywiście w twórczości Mackiewicza, jak każdego pisarza, jest wiele takich tekstów, które należą do, nazwijmy to, prostego dziennikarstwa. No, teksty, rozmaite notatki, zapiski, komentarze, artykuły publicystyczne, ale poza tymi drobnymi tekstami, które wynikały z uprawiania zawodu czy dziennikarstwa informacyjnego, zdecydowanie największą część twórczości publicystycznej Józefa Mackiewicza stanowią teksty duże, reportażowe, wspomnieniowe, które są pod względem językowym i narracyjnym spontanicznie, bo nie w sposób zaplanowany, czyli spontanicznie, jakby wynikające z talentu samego Mackiewicza, budowanymi, ja to nazywam, opowiadaniami. To są utwory literackie, chociaż dotyczą spraw na pozór bieżących, na pozór wiążących się z tym, co Mackiewicz widzi, obserwuje, w których ujmuje to, jak spotyka się z rozmaitymi ludźmi, jak dostrzega rzeczywistość Wileńszczyzny, jak opowiada o tym, co się dzieje w Wilnie albo w miasteczkach Wileńszczyzny.
Tylko że Mackiewicz widział też rzeczy straszne. Katyń. Od wielu lat, zarówno w prasie polskiej i to w prasie przed 89 rokiem, w prasie, raczej w świadomości, o ile ona mogła być w tamtym okresie rzeczywiście rozbudowana, czy po 89 roku. Krążą o Józefie Mackiewiczu, i też to dotyczy emigracji, krążą takie negatywne opinie, a wiąże się to właśnie z tym, że podejmował czy pisał w prasie, którą uznano za i prezentował taką opcję niemiecką, nazwano to opcję niemiecką, a wcześniej jeszcze te sugestie i te ukłony w stronę Litwy. Spowodowało to, że został uznany za kolaboranta. Więc o tym mówię, że to dziennikarstwo i tak to się zdarzyło. I skąd się wzięły takie opinie? Zwłaszcza ten wobec Niemców.
Zacznijmy może od sprawy Litwy. Mackiewiczowi zarzucono po opublikowaniu przez niego jesienią 1939 roku artykułu My Wilnianie, że akceptuje litewską okupację Wilna. Tymczasem Mackiewicz wyraził myśl prostą. Lepiej, żeby Wilnem rządzili Litwini, niż żeby to było Wilno bolszewickie.
W pana książce słuchacze nasi odnajdą takie fragmenty, w których Mackiewicz sam pisze, jak został ten tekst skrócony, jak to zostało...
Cenzura litewska go skróciła, ale idea... I teraz trzeba pamiętać, że w gorącej temperaturze tamtego czasu, to było przecież po upadku II Rzeczypospolitej, większość ludzi nie była w stanie zrozumieć w ogóle typu patriotyzmu Mackiewicza, nie potrafili zrozumieć, że można było być patriotą, kochać Polskę i robić wszystko dla Polski, widząc interes Polski w tym, żeby była, jeśli tak mogę powiedzieć, bardziej otwarta i tolerancyjna dla tych współbratymców, którzy dzielili z nią swój los, jak w tym przypadku Litwini. Ale
i to był pierwszy kolaborant, tak? Pierwsza postawa kolaboracyjna.
Pamiętano Mackiewiczowi ten artykuł. Nawet wytaczano mu proces wielokrotnie po wojnie, wspominając o tej okupacji litewskiej, którą pochwalał. No ale przy zdrowych zmysłach, jeśli ktoś jest i porówna sobie okupację bolszewicką, rzeczywistą okupację, a wcielenie Wilna do Litwy, to jest to ogromna różnica, że w ogóle o tym nie ma co mówić. Natomiast
ale
druga sprawa...
Ale właśnie tej drugiej kolaboracji.
Natomiast druga sprawa jest o wiele bardziej poważna i spójrzmy na nią z dwóch stron. Mackiewicz był świadkiem odkrywania grobów katyńskich. Z punktu widzenia interesów sowieckich był zatem wrogiem publicznym numer jeden, ponieważ opowiedział o tym, co zobaczył, ponieważ w sposób niezwykle precyzyjny opisał system bolszewicki i powiedział, czym system bolszewicki grozi Europie, to oczywiście bolszewicy poprzez swoich agentów, współpracowników, sympatyków, fellow travelersów, papuczyków i tak dalej, a także korzystając z usłużnych, ideowych, a nieświadomych rzeczy, nazwijmy to w cudzysłowie, współpracowników czy miłośników kraju rad, robili wszystko, żeby przedstawić go, oczywiście, żeby go zdezawuować. W związku z tym dorabiano mu gębę kolaboranta, a jeszcze po wojnie przez wiele, wiele lat używano tego określenia, plus to, że był zwolennikiem opcji niemieckiej, chociaż faktycznie było dokładnie odwrotnie. Mackiewicz był zaciekłym wrogiem III Rzeszy i występował przeciwko III Rzeszy
z równie zaangażowanie.
Tak jest, jego publicystyka z jesieni 1939 roku nie pozostawia najmniejszej wątpliwości. Te teksty są w mojej książce.
Te teksty są w książce. W książce jest również fragment przesłuchania przed Kongresem Stanów Zjednoczonych, przed Komisją Katyńską. Fragmentu posłuchajmy.
Zapis przesłuchań w sprawie zbrodni katyńskiej przed Komisją Kongresu Stanów Zjednoczonych. Kwiecień 1952 rok.
Zanim złoży pan zeznanie, pragniemy pana powiadomić, że występując przed komisją, naraża się pan na ryzyko działań sądowych ze strony każdego, kto uzna, że spotkała go krzywda. Powinien pan też wiedzieć, że rząd Stanów Zjednoczonych i Izba Reprezentantów nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za pana w związku z ewentualnymi postępowaniami o zniesławienie lub zniewagę, które mogą powstać w konsekwencji niniejszego przesłuchania. Czy świadek rozumie przepisy i ostrzeżenia?
Tak. Świadek będzie zaprzysiężony. Czy przysięga pan na Boga Wszechmogącego, że zgodnie z pana najlepszą wiedzą będzie pan mówił czystą prawdę i jedynie prawdę?
Przysięgam.
W czym niech panu Bóg dopomoże? Proszę podać komisji nazwisko i adres.
Józef Mackiewicz, 44 Marlborough Place, Londyn.
Jest pan pisarzem i dziennikarzem?
Tak.
Czy kiedykolwiek był pan w Katyniu?
Tak, byłem.
W którym roku?
W 1943. Dokładnej daty nie pamiętam. Ale było to na pewno po 20 maja.
W jaki sposób pan się tam dostał?
Zostałem zaproszony przez Niemców. Decyzję o wyjeździe podjąłem po konsultacjach z dowództwem Polskiej Armii Podziemnej w Wilnie.
I miał pan możliwość zobaczenia grobów i zwłok?
Tak.
Od tego czasu prowadził pan badania, a ich wyniki opublikował w książce. Czy tak?
Zgadza się.
Chciałem panu powiedzieć, że kilku członków komisji, wśród nich ja, czytało pańską książkę.
No właśnie, kilku członków komisji czytało pańską książkę, książkę Józefa Mackiewicza, która dotyczyła Katynia. Nie wiem, czy to można powiedzieć również o Polakach współczesnych, czy czytali. Jaki był język? Bo treść, to możemy się domyślić, jaki był język Józefa Mackiewicza.
Zanim odpowiem na to pytanie, muszę wyjaśnić, o jaką książkę chodzi, bo tu jest dużo nieporozumienia. Mackiewicz w 1945 roku znalazł się w Rzymie na zlecenie dowódca drugiego korpusu, dokładnie tam Wydziału Propagandy, przygotował zbiór dokumentów pod tytułem Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów. To była książka autorska, ale ze względu na rozmaite zakulisowe konszachty, a także ze względu na to, że zaczęły do Rzymu docierać takie szkalujące Mackiewicza informacje, jakoby był kolaborantem, właściwie zmuszono go do tego, żeby odstąpi autorstwo swojej książki. Ta książka ukazała się ze wstępem generała Andersa, a jej autorstwo przejął na siebie Zdzisław Stal, rotmistrz Zdzisław Stal. Przy czym Mackiewicz nie zgłaszał pretensji. On akceptował, że jest to książka, jest to zbiór dokumentów. Później dla czytelnika zachodniego przygotował, jak on sam mówi, taki bardziej potoczystą, narracyjną wersję książki o Katyniu. Ta książka ukazała się w kilku językach, między innymi po niemiecku i po angielsku, ale Mackiewicz nie zdecydował się jej opublikować po polsku. Nie chciał jej opublikować po polsku i to jest wola pisarza. Dlaczego? Dlatego, że uznał, że ukazało się już kilka innych książek, które były bogatsze w sensie materiałowym, między innymi książka Czapskiego, książka Zawodnego, przygotowywana wówczas, no i kilka jeszcze innych studiów, mniejsza o to. I wolą Mackiewicza ta książka pozostała w wersji polskiej, ale w archiwum. Tak więc pani pytanie, czy czytelnicy polscy znali tę książkę, jest o tyle jakby bezprzedmiotowe, że raczej trzeba powiedzieć inaczej. Czy czytelnicy Mackiewicza znają jego teksty o Katyniu? Bo teksty o Katyniu różne są przedrukowane w dziełach zbiorowych Mackiewicza.
Teraz jednak chciałbym nakierować naszą rozmowę na raport sowiecki w sprawie zbrodni.
Notabene członkowie komisji poświęcili wiele uwagi przyniesionej przez świadka gazecie Sztandar Młodych z 2 marca 1952 roku, w której wydrukowano ów sowiecki raport na temat Katynia. Zdumiewa, że gazeta zamieszcza wielostronicowy komunikat bez jakiegokolwiek komentarza.
I jest zdumiewającym zbiegiem okoliczności, że dopiero dnia 5 marca 1952 roku, czyli wiele lat po sporządzeniu oryginalnego raportu. Za to bezpośrednio w czasie, w którym Komisja Kongresu rozpoczyna pracę, władze rosyjskie uznają za stosowne i niezbędne opublikowanie całego sprawozdania.
Nie tylko w tej jednej gazecie, we wszystkich gazetach w Polsce.
Czy zechciałby pan teraz zapoznać komisję z wnioskami, które sformułował pan odnośnie oficjalnego komunikatu sporządzonego przez władze rosyjskie?
Muszę poczynić kilka ogólnych obserwacji. Bolszewicy twierdzą, że Niemcy dopuścili się tej masakry w 1941 roku. Niemcy, że te zbrodnie popełnili bolszewicy i to w 1940. Gdyby Niemcy dopuścili się tego mordu i chodziło im tylko o zrzucenie winy, znacznie prostsze z ich punktu widzenia byłoby stwierdzenie, że bestialstwa dokonano w 1941 roku. Wiadomo, że Rosjanie, wycofując się w czerwcu 1941, popełnili wiele zbrodni i dopuścili się wielu masowych okrucieństw. W Proweniszkach, na Litwie, w Wilejce, we Lwowie. Niemcom zatem nie sprawiłoby trudności przekonanie kogokolwiek, że masakra katyńska została popełniona w lecie 1941. Trudno sobie wyobrazić, że nie wykorzystaliby takiej okazji. Wiadomo, że Niemcy, którzy sami dopuścili się wielu potworności, nie popełnili żadnej masowej zbrodni przeciwko żołnierzom. Uzasadnione jest zatem pytanie, dlaczego w tym jednym przypadku i właśnie w czasie, gdy znajdowali się w stanie wojny z Rosjanami, Niemcy mieliby uczynić wyjątek, mordując tych, którzy byli więźniami Rosjan? Mam nadzieję, że mój tok rozumowania jest dla panów czytelny.
Wszystko jest jasne.
Pytanie, czy wszystko jest jasne, dotyczy właściwie nie tylko członków komisji przesłuchujących Józefa Mackiewicza, bo czy wszystko jest jasne w życiorysie i twórczości Józefa Mackiewicza, to jest chyba pytanie, które gdzieś tam wisi. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie na to pytanie odpowiedzieć, bo tak sobie myślę, że poruszana przez Mackiewicza tematyka, zarówno katyńska, narodowa, bolszewicka, być może to, że wykorzystywał takie tematy, że poświęcał im tak wiele uwagi, powodowało, że w jakiś jednoznaczny sposób zostało klasyfikowane jego pisarstwo i oddzielono to pisarstwo od tego, co artystyczne, że pojawiały się takie głosy, że jest to nawet pisarz drugorzędny. Jaki jest to pisarz, panie profesorze?
Więc odpowiem najpierw na pierwsze stwierdzenie. Moim zdaniem w życiorysie Mackiewicza wszystko jest jasne. Tylko bardzo potężne środowiska i bardzo wpływowi ludzie robili wszystko, żeby zaciemnić ten życiorys i dopisać treści, które stawiały Mackiewicza i jego postawę, i jego twórczość w najgorszym świetle. Próbowano z niego zrobić, jak już mówiliśmy, kolaboranta litewskiego, kolaboranta niemieckiego, próbowano z niego zrobić antysemitę, próbowano z niego zrobić apostatę, czyli wroga polskości i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem był to człowiek bardzo prostolinijny, który był przez całe życie wierny swoim poglądom, który pisał wtedy, kiedy miał lat 80, dokładnie to samo, co pisał w młodości, który w sposób niesłychanie konsekwentny rozwijał kilka zasadniczych myśli na temat historii Europy Wschodniej, bolszewizmu, głównych problemów wieku XX, z którymi się będzie borykał świat przez cały wiek XX. A odpowiadając na drugą część pani pytania, powiem w ten sposób. Czesław Miłosz określił Józefa Mackiewicza jako jednego z najważniejszych i najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku. Podpieram się autorytetem Miłosza, bo jestem przekonany, że to jest opinia w sposób całkowicie nie tylko uprawniona i uzasadniona, ale to jest opinia, która przekreśla te wszystkie małostkowe szarpania Mackiewicza za to, że w swojej twórczości po prostu pokazywał tak naprawdę, jak skomplikowana i niejednoznaczna była historia Europy Wschodniej. który pokazywał, czym naprawdę jest bolszewizm, który pokazywał wielkie kłamstwo, jakie wprowadza do historii wieku XX propaganda i polityka. Ale żeby było jasne.
I z każdej strony.
Z każdej strony. Mackiewicz, i tego nie rozumiano, był pisarzem, dlatego że jego naprawdę interesowała tylko jedna sprawa. Kim jest człowiek? Jaki jest los człowieka? I jakie potężne siły sprzysięgły się w wieku XX, by los człowieka, jego życie, jego związek z historią, jego doświadczenie przemielić w jakąś gotową papkę, którą następnie poddaje się w formie oficjalnej wykładni.
Czy spłycić i przystępnić.
Tak jest. Co było słuszne, a co było niesłuszne. Mackiewicz widział życie ludzkie w sposób niezwykle skomplikowany, wielostronny. Miał niezwykły dar szerokiego widzenia ludzkich losów, losów narodów, związku człowieka z przyrodą, z kulturą, związków w ogóle międzyludzkich. Przede wszystkim był obdarzony niezwykłym talentem dostrzegania szczegółów, drobiazgów, tego wszystkiego, co składa się na najczęściej niewyrażalne i ulotne elementy chwili doświadczenia.
Jeszcze był realistą, rzeczywiście detalistą. Wyczytałam w pana książce, co sprawiło mi dużą radość, jak wytykał Mickiewiczowi z pana Tadeusza, że buki bukom, fraza pojawiająca się w panu Tadeuszu, jak to można było coś takiego napisać, znając Litwę, przecież na Litwie buki nie rosną.
Tak, wypominał różnym ludziom, różnym pisarzom różne rzeczy wypominał. I Sienkiewiczowi, że nie potrafił właściwie opisać
proporcji konia
w walce, i nawet jeden błąd wytknął Miłoszowi. Miłosz był zresztą z tego dumny, że tylko jeden błąd zauważył. Mackiewicz był fanatykiem szczegółu. To był ten człowiek, który w pisarstwie polskim zajmuje naprawdę niezwykłe miejsce.
A o tym, jak z detalami opisał mechanizm bolszewizmu, posłuchajmy we fragmencie Droga donikąd.
Dotychczas tysiące ludzi zastanawiało się nad fenomenem bolszewickim, patrząc nań bądź to z okien turystycznego wagonu, bądź z łagrów i katurg. Znaliśmy zarówno straszną nędzę tamtego życia, jak jego tak zwane osiągnięcia. Fabryki, stachanowszczyzny, znaliśmy wykresy, statystyki, doktryny, teorie i praktykę w granicach Związku Radzieckiego. Jednej rzeczy nie znaliśmy dotychczas. Jedna tylko dziedzina leżała nie w zasięgu naszego doświadczenia, a jedynie luźnych hipotez i przypuszczeń. Właśnie najważniejsza dla całego niesowieckiego świata. Ta, co się stanie, gdy pewnego ranka machina bolszewicka wystąpi ze swych granic i zetknie się ze starym, wolnym światem. Jakie formy przybierze wtedy jej akcja i jakie formy reakcja wolnych ludzi? Oto było pytanie, na które nikt przed rokiem 1939 nie mógł dać odpowiedzi. I oto dziś na pytanie to odpowiedzieć możemy my. Spójrz, co się dzieje wokół. Wszystko się rozkłada, rozpada. Całe narody przeistaczają się w miąższ, w gówno. Dziś mówią, że bolszewizm nie jest taki straszny, jak go malują. Albo nie wierzą i sceptycznie tylko kiwają głowami. Ach, ten wschód. My, Anglicy, my, Francuzi, Niemcy, Włosi, my ulepieni jesteśmy z innej gliny, my byśmy się nie dali. My nigdy nie upadniemy tak nisko. My mamy swoją kulturę zachodnią, która... No i tak dookoła, Wojtek. Niestety kłamstwem można pacjenta uspokoić, ale nie uleczyć, ani uchronić go przed zarazą. Zresztą... Bo ja wiem, czy słusznie upieram się przy tym jedynym terminie zaraza na określenie tego psychicznego paraliżu. Można go też porównać do hipotetycznego działania kobry. A wiesz, jak najpraktyczniej unieszkodliwić kobrę? Nie wiesz? To ci powiem. Bierze się tęgi kij i wali się kobrę w łeb. Obalić bolszewizm może praktycznie i wyłącznie wojna z nim. Normalna wojna zewnętrzna, na którą wszyscy czekamy. Jeżeli wyjdziemy z założenia, że bolszewizm jest złem, a ja z tego wychodzę właśnie, to idąc na kompromis, przyczyniasz się pośrednio do wzmocnienia tego zła. Powiadasz, walka ma wątpliwe widoki zwycięstwa. Niech będzie nawet żadnych. Zgadzasz się? Ja się nie zgadzam, ale zakładam w tej chwili, że się zgadzam. Ja idę nawet dalej i zakładam, że teoretycznie w walce z bolszewizmem ginie cały naród bez reszty. Otóż, skoro uważam, że bolszewizm jest złem samym w sobie, złem obiektywnym, wolę, żeby mego narodu nie było wcale, niż żeby był narodem bolszewickim i stał się instrumentem do rozpowszechniania zła na świecie.
Wolę, żeby mego narodu nie było wcale. Fraza, która być może również z powieści Droga donikąd spowodowała zamieszanie nie tylko wokół Mackiewicza, ale to, jak reagowała na pisarza emigracja.
Tak, przypomnijmy jednak, że ten fragment, którego słuchaliśmy, akcja tego fragmentu dzieje się podczas sowieckiej okupacji Litwy, to jest rok 1940. Natomiast to zdanie, ono było wielokrotnie przeciwko Mackiewiczowi wyciągane z taką interpretacją o to, jak w swojej antypolskiej postawie daleko posunął się Mackiewicz, co było kompletnym nieporozumieniem, bo Mackiewicz po prostu domyśla do końca z całkowitą konsekwencją no, pewne założenie, jeżeli mamy do czynienia z szerzeniem zła, to rzecz jasna, nikt nie chce, żeby to zło mogło przybrać postać ostateczną. Albo można by to tak sformułować. Jeżeli osoby nam bliskie miałyby się okazać okrutnymi mordercami i szerzyć tortury, okrucieństwo, kłamstwo i tak dalej, to może lepiej, żeby tych naszych przyjaciół nie było. To jest pewna figura logiczna, pewien rodzaj sylogizmu. Mackiewicz jak gdyby podpowiada swoim czytelnikom, zastanówcie się, czy chcecie uczestniczyć w tej potworności, bo dla niego bolszewizm był potwornością, był ludobójstwem. To trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Mackiewicz bardzo wcześnie dostrzegł, że bolszewizm, a dostrzegł w latach 20. i 30., jest rodzajem, jak on to później określił, takiej zarazy, która się nasuwa na cywilizację europejską i która powoduje jej rozkład. A oprócz rozkładu społeczeństw, narodów, kultury, polityki, ustrojów jest także ludobójstwem, więc współudział w ludobójstwie nie jest czymś, co ten pisarz chciałby, żeby spotkało jego naród.
Ujawniało się to w prozie pisanej przez Mackiewicza, ale również w listach, które wymieniał z Jerzym Giedroyciem. Z tych listów można na przykład, i to wyczytałam w pana książce, bo te listy są rzeczywiście zestawiane, także się do tego podchodzi jak do kryminału, jaki miał stosunek na przykład do Stefana Kisielewskiego, któremu Kisielewski zarzucał Mackiewiczowi bezkompromisową postawę i też miał bardzo niechętny stosunek. Dla Mackiewicza kolaborantem był Kisielewski, który zgodził się zasiąść w ławach sejmowych. Ale jak wyglądała korespondencja? Posłuchajmy fragmentu, która dotyczy korespondencji Mackiewicza i Jerzego Giedroycia, która dotyczy książki Nie trzeba głośno mówić.
Jeżeli chodzi o nową powieść, to nie wiem, czy nieodstraszająca dla pana byłaby jej objętość, chyba około 700 stron. Jest to wielka epopea z wschodniego frontu ubiegłej wojny. Od przemilczanej dotychczas strony nieskończonych powikłań na tyłach. Słowem, próba napisania jak było naprawdę, czyli innymi słowy, o czym nie wolno głośno mówić. Zgromadzenie materiałów historycznych, autentycznych, do tła powieści i opracowanie całości zajęło mi przeszło 2 lata. Do wykończenia i przepisania potrzebuję jeszcze 5 roku. Tyle, jeżeli chodzi o powieść.
Książka jest naprawdę wybitna. Na mój gust jest w niej za dużo wtrętów politycznych czy historiozoficznych. Nie idzie mi o wyrażane poglądy, ale ciąży to czasami zanadto nad konstrukcją samego utworu. Miałbym tylko jedną uwagę, sugestię. Wydaje mi się, że specjalnie w końcowych partiach przedstawia pan zbyt karykaturalnie czy groteskowo zaślepienie Aka i Londynu w możności współpracy z Sowietami. Ten ton pewnej szarży odbija od całości i kto wie, czy nie byłoby dobrze, by pan pomyślał nad pewnym stonowaniem. Jest to jedynie sugestia, bynajmniej warunek czy postulat wydawcy. Jeszcze jedna sprawa, raczej zapytanie. W wielu wypadkach przytacza pan teksty oświadczeń, depesz. Czy to są teksty autentyczne?
Trochę mnie zmartwiło, co pan pisze o wtrętach polityczno-historiozoficznych. Uważałem je osobiście za udane. W mojej koncepcji miały stanowić tło, jak stanowi je na przykład opis gradowej chmury wiszącej nad głową. Tyle, że w tym wypadku opis dotyczy autentycznych dziejów historycznych. Bez tego autentyzmu, przemilczanego zresztą skrupulatnie właśnie przez naszą historiozofię oficjalną, całość powieści spadłaby znowu do jednego z licznych fragmentów opisowych z pominięciem rzeczy, o których nie trzeba głośno mówić. Taką, powtarzam, była moja koncepcja przy układaniu książki. Naturalnie, że ludzie wtedy mówili ciągle i prawie wyłącznie o polityce. Tego bez naruszenia prawdy faktycznej nie da się zmienić. Natomiast wydawało mi się, że od autora uniknąłem wszelkiej polityki, a przedstawiłem tylko historię. Nie wysuwam przecież żadnej recepty, ani alternatywy, jeżeli chodzi o politykę polską. Wobec stanowiska hitlerowskich Niemiec nie wiadomo, czy taka alternatywa mogła zaistnieć. Jeżeli chodzi o AK, to wszystkie teksty cytowane przeze mnie są autentyczne. I w tym wypadku dla uniknięcia nieporozumień zapożyczone wyłącznie ze źródeł polskich. Chyba, że wyraźnie zaznaczono, iż pochodzą z wersji litewskiej, białoruskiej, etc. Inne z autorytatywnych wspomnień jak Korbońskiego, Rzepeckiego, Mitkiewicza, etc., etc., etc. Także cytaty z pism podziemnych wszystkie oparte są na źródłach oryginalnych. W jednym tylko wypadku pozwoliłem sobie zapożyczyć od Marii Czapskiej. Chciałbym podkreślić, że nie było moim zamiarem rozprawiać się w jakikolwiek sposób z AK. W przeciwnym wypadku napisałbym zupełnie inną książkę. W tej, możliwie w granicach nieodbiegających od prawdy, stonowałem nie jedną rzecz. Naprawdę było o wiele gorzej, o czym nie piszę.
Słyszeliśmy, jak to Jerzy Kietrzowicz zarzucał Mackiewiczowi wtręty polityczne, to zapatrzenie, to potrzebę detalicznego rozprawiania się z systemami. Jaki był ten język? Ja zadaję ciągle pytanie panu profesorowi. Czy to ta potrzeba rzeczywiście dokumentalizowania takiej formy stosowania w powieściach była i jest charakterystyczna dla Józefa Mackiewicza?
Język Józefa Mackiewicza, mówię o języku jego prozy, jego powieści, to jest zjawisko samo w sobie. Jest to język niesłychanie bogaty i zróżnicowany. Wszędzie tam, gdzie w grę wchodzą rozmowy między postaciami, Mackiewicz wykazuje się zupełnie niebywałym słuchem językowym. W jego dialogach właściwie można usłyszeć, jak ludzie oddychają, jak ludzie intonują zdania. Są to fragmenty nasycone ogromną ilością słów już dzisiaj wymagających objaśnienia. Składnia tego języka jest niesłychanie potoczna, celna, precyzyjna. Z drugiej strony mamy język opisów, język, w którym wszystko się mieni, drży, każdy kształt, każdy przedmiot ma swój kolor, ciężar i tak dalej, i tak dalej. A wreszcie jest jeszcze inny wymiar To jest ten, którego dotyczą te fragmenty. Przed chwileczką słuchaliśmy ich. To jest język, w którym pojawiają się cytaty z dokumentów historycznych i Mackiewicz w ten sposób rewolucjonizuje polską powieść o historii, ponieważ on dokonuje takiego przesunięcia w życie, w codzienność, w rozmowy, wprowadza zdania, wprowadza sformułowania, wprowadza rozumowanie, które my znamy z tekstów historycznych, później odkrytych, ale w ten sposób powstaje niezwykła autentyczność tej prozy i dramatyczność. A myślę, że język jest jednym z wielkich bohaterów wielkiego dzieła Józefa Mackiewicza.
Co podnosili krytycy, że czasami nieprzetłumaczalnych na inne języki, ponieważ tak był osadzony w tych realiach, w których się poruszał. Namawiam zatem Państwa bardzo gorąco do sięgania do tekstów Józefa Mackiewicza, ale również do sięgnięcia po zarys monograficzny Ptasznik z Wilna, bo tam Państwo znajdą również, nazwę to może mało elegancko, ale również instrukcję obsługi, jak przez te meandry biograficzne Mackiewicza dotrzeć do literatury i odwrotnie.
Stosunek jednostki do historii ma w sobie coś ze stosunku lotnika do ziemi. W obydwóch wypadkach decyduje perspektywa. Gdy człowiek leci, wszystko na dole wydaje się małe lub mało ważne. Drobne wobec własnego ja. Jeszcze wyłażąc z aparatu, czuje się lotnik o wiele spokojniejszym i pewniejszym siebie, jak człowiek, który zstąpił. Po kilkunastu minutach znów się jest mieszkańcem ziemi. Wieleż razy przyłapywałem siebie na podobnym ustosunkowaniu do minionych wydarzeń historycznych, które się widzi w książce jak w perspektywie lotu. Zdaje się wtedy, że gdybym wówczas żył, mógłbym mężom stanu, królom i wodzom wskazać właściwą drogę i wytknąć błędy, naszkicować lepszy plan strategiczny. Jest to oczywiste złudzenie. Człowiek nie jest stworzony do latania, jak nie jest stworzony do życia w perspektywie, tylko wśród otaczających go przedmiotów. Z perspektywy lepiej, jaśniej, rozumniej tylko się widzi. Ale z perspektywy niepodobna działać. Wprawdzie poczucie perspektywy wstecznej otwiera przed nami rozumową możliwość przewidywania naprzód, czyli zdolność różniącą nas najbardziej od zwierząt, u których przewidywanie sprowadza się do minimum. Ale właśnie historia uczy nas, jak zawodne być może przecenianie tej ludzkiej zdolności w życiu politycznym. Jak mało było proroków wśród polityków.
Bohaterem dzisiejszego wieczoru literackiego był Józef Mackiewicz, gościem wybitny znawca jego twórczości profesor Włodzimierz Bolecki, któremu dziękuję. Fragmenty prozy i dokumentów czytali Mariusz Benoit, Adam Ferency i Krzysztof Strużycki. W wieczorze wykorzystano również fragmenty słuchowiska Raport w reżyserii Waldemara Modestowicza. A za uwagę dziękuję autorki Bożena Markowska i mówiąca te słowa Małgorzata Małaszko.